Wieloelementowy zawrót głowy. 13 lipca 2009 000. Tradycyjnie przyjęło się uważać, że systemy uwierzytelniania wykorzystują albo coś, co wiemy na przykład. Hasła, PIN albo coś, co mamy na przykład. Token OTP, albo to kim jesteśmy, typowe systemy biometryczne. W związku z rozwojem biometrii do tej triady doszedł jeszcze jeden element, czyli to, jacy jesteśmy, systemy biometrii behawioralnej. Na rynku uwierzytelniania wieloskładnikowego tzw. Multifactor Authentication pojawia się coraz więcej pomysłów i koncepcji na rozwiązywanie bolączek związanych z bezpiecznym logowaniem do zasobów. Według badań przeprowadzonych przez firmę Imprivata, nieco ponad 50% przebadanych firm korzystało z systemów wieloskładnikowego uwierzytelniania. Pozostali albo korzystali z metod tradycyjnych 31%, albo nie do końca orientowali się, czego tak naprawdę używają 17%. Prezentujemy krótki przegląd technologii, z których możemy skorzystać. Nie będziemy koncentrować się na systemach IAM Identity and Access Management, gdyż jest to dużo szersze zagadnienie, a jest z czego wybierać. S.155488 rozwiązania tradycyjne. W zależności od miejsca, w którym planowane jest wykorzystanie mechanizmów uwierzytelniania, mogą zostać zastosowane różne technologie. Zacznijmy od logowania do systemów operacyjnych. Tutaj największą popularnością cieszą się karty inteligentne, tokeny OTP oraz tokeny kryptograficzne. Ciągle jeszcze nieufnie traktowane są wszelkie technologie biometryczne. Jednym z najpopularniejszych mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego są karty inteligentne. Mogą one występować w wielu postaciach. Najczęściej spotykane są tak zwane karty kontaktowe. Są to plastikowe karty w formacie karty kredytowej, zgodne ze standardami ISO 7816, których łącznie jest kilkanaście. Wspomnijmy tylko o czterech związanych z cechami samej karty: czytnika i przesyłu danych. ISO 7816-1 określa parametry użytkowe karty, m.in. odporność na zginanie. Z kolei ISO 7816-2 opisuje wymiary, lokalizację oraz układ styków na karcie 8 styków. Cechą charakterystyczną kart inteligentnych jest to, że nie są samowystarczalne. Aby móc je odczytać, konieczny jest zewnętrzny czytnik PCC, podłączany do komputera lub w niego wbudowany, czy też stanowiący element zamka w drzwiach wejściowych. Specyfikacje czytnika z kolei opisuje standard ISO 7816-3. No i wreszcie wszystko dopina ISO 7816-4, który określa format i typ informacji wymienianych w procesie komunikacji karty z czytnikiem. Ze względu na łatwość użytkowania i trwałość, na popularności zyskują także karty bezkontaktowe, działające na podstawie RFID Radio Frequency Identification. Pomimo niewątpliwych zalet, wykorzystywanie tego standardu może rodzić pewne wątpliwości. Już w ubiegłym roku badacze z Uniwersytetu w Virginia i udowodnili, że stosując sprzęt za $1000 można skutecznie skompromitować karty z RFID. Młodzi naukowcy wzięli na warsztat chipy RFID Philipsa Mifare Classic, których, jak do tej pory, sprzedano grubo ponad miliard. Stosowane w nich zabezpieczenia są na tyle słabe, że karty te dają się sklonować, a kopie można używać jako oryginał. W Polsce takie karty również funkcjonują. Wreszcie możemy mieć do czynienia z bardziej uniwersalną postacią kart inteligentnych, które łączą zarówno cechy karty mikroprocesorowej, jak i czytnika. Przyjmują najczęściej postać kluczyków USB. Górują nad ISO 7816 łatwością użytkowania, ale niestety są od tych pierwszych droższe. Najnowszym wynalazkiem w grupie kart inteligentnych są urządzenia PPSD Portable Personal Security Device. Jest to hybryda stanowiąca połączenie pendrive znak zapytania z pamięcią flash i z kartą kryptograficzną. Ta ostatnia pełni rolę strażnika pamięci flash i ją zabezpiecza. W ten sposób zostaje usunięte jedno z największych ograniczeń tokenów kryptograficznych. Niewielka przestrzeń magazynowania danych. Standardowa karta inteligentna może przechować do 256 KB danych. Ponadto otrzymujemy solidne zabezpieczenie danych znajdujących się w pamięci flash. Klucz szyfrowania nigdy nie opuszcza urządzenia, a zatem jego przechwycenie staje się niezwykle skomplikowane. PPSD nadają się zatem z jednej strony do uwierzytelniania użytkownika w fazie preboot podczas logowania do zaszyfrowanego systemu, do uwierzytelniania w samym systemie operacyjnym, aplikacjach, do składania podpisów elektronicznych, uwierzytelniania obustronnego i tym podobne. Z drugiej, to znakomita składnica poufnych danych w postaci zaszyfrowanej. Do PPSD dodawane są kolejne funkcje. Urządzenie takie może być jednocześnie tokenem OTP i mieć wbudowany czytnik linii papilarnych. Otrzymujemy więc prawdziwe narzędzie wieloskładnikowego uwierzytelniania. Analitycy bezpieczeństwa prognozują, że PPSD ma szansę zastąpić zwykłe tokeny. Ale PPSD to nie tylko same zalety i należy na nie spojrzeć także krytycznym okiem. Są to na tyle skomplikowane urządzenia, że ich koszt koszt jednostkowy jest dość wysoki. Z tego samego powodu właściwe korzystanie z ich możliwości wymaga od użytkowników pewnej wiedzy i obycia. Konieczne jest też przeszkolenie. Mówiąc o tak zwanym bryloczkach, to ciągle zaufaniem cieszą się tokeny OTP One Time Password. Tutaj na rynku niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu mamy do czynienia z dualizmem producenckim. W zasadzie stajemy przed wyborem. Albo tokeny RSA, albo te zgodne ze standardem OATH Open Authentication. W przypadku tokenów OTP możemy mieć do czynienia z hasłami jednorazowymi, generowanymi według pewnego algorytmu w określonych odstępach czasowych time-based, najczęściej co minutę po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia event-based, zwykle naciśnięcie przycisku lub wykorzystanie mechanizmu Hellinger Response. Podstawową wadą sprzętowych tokenów OTP jest ograniczony czas użytkowania, z reguły do 5 lat. Jest to na tyle długi okres, aby koszt zakupu zdążył się wielokrotnie zwrócić. Niemniej jednak operacja wymiany wszystkich tokenów w całej organizacji może być dość trudnym logistycznie przedsięwzięciem. Oprócz tokenów hardware znak zapytania owych dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju tokeny programowe soft tokens, w szczególności te, które można zintegrować z urządzeniami mobilnymi i w ten sposób dołożyć do ulubionego PDA kolejną funkcję. Są tańsze od swoich bryloczkowych. Braci nie wymagają kolejnego urządzenia i nie trzeba ich co jakiś czas wymieniać. Z drugiej jednak strony, ktoś musi zainstalować oprogramowanie, aktualizować je i rozwiązywać ewentualne problemy. Dyskusyjną sprawą jest również bezpieczeństwo klucza w takim tokenie. Zdecydowanie łatwiej jest skompromitować soft token niż bryloczek między innymi. Możliwość przeprowadzenia ataku MITMS. 255489 nie tylko dostęp do komputera. Mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego są obecnie szeroko wykorzystywane w bankowości elektronicznej czy serwisach finansowych. Tutaj do niedawna najpopularniejszą metodą uwierzytelniania był prosty wariant tokenów OTP, a mianowicie karty kodów i tam tzw. zdrabki. Jak dowodzą doświadczenia wielu banków na świecie, kody ITAN są zupełnie bezużyteczne w zderzeniu np. z Trojanem Zeusbot, realizującym ataki typu MITM przez zagnieżdżanie się na komputerach użytkowników. Trojany tego typu podmieniają dane transakcyjne w locie, modyfikując dane beneficjenta oraz kwotę wykonywanych operacji. Co gorsza, modyfikacje przeprowadzane są tak, że zmiany w saldzie internetowego rachunku są niewidoczne dla użytkownika, a historia operacji zostaje zatarta. W takiej sytuacji nieco lepiej sprawdzają się inne mechanizmy uwierzytelniania OOB out of band, takie jak hasła OTP przesyłane SMS-em w chwili, kiedy zlecenie dociera do banku. Wówczas dodatkowo weryfikowana jest już sama transakcja przed ostateczną akceptacją przez bank. Niestety, nie jest to mechanizm stuprocentowo skuteczny ze względu na czynnik ludzki. Użytkownicy rzadko kiedy sprawdzają szczegóły właściwej transakcji i bezmyślnie ją autoryzują. Jedynym ratunkiem wydaje się więc wprowadzanie dodatkowych mechanizmów weryfikacji i uwierzytelniania. Jest to zupełnie osobny temat. Warto jedynie wspomnieć, że od pewnego czasu, zwłaszcza instytucje finansowe stosują tak zwany risk-based authentication. Jest to grupa technologii, której zadaniem jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania w zależności od weryfikacji kilkunastu parametrów. Otoczenia osoby uwierzytelniającej się możliwe jest m.in. wykorzystanie geolokacji, właściwości systemu, z którego następuje logowanie, typu sieci, charakteru transakcji itd. RSA określa ten typ uwierzytelniania terminem Adaptive Authentication. Mechanizmy tego typu są obecnie włączane do rozwiązań zapobiegającym oszustwom. Instytucje finansowe wprowadzają także karty kredytowe z wbudowanymi tokenami OTP z uwagi na parametry użytkowe, grubość karty i czas pracy baterii. Z reguły są to tokeny event-based. Mówiąc o uwierzytelnianiu webowym, dobrze jest pamiętać o dwóch głównych architekturach uwierzytelniania. SAML i OpenID. Obie realizują koncepcję SSO Single Sign-On na stronach www, jednak istnieją między nimi pewne różnice POR. Tabela niżej. Na rynek uwierzytelniania wieloelementowego wprowadzane są również usługi typu Authentication as a Service AS. Przykład takiego rozwiązania może stanowić TriCypher Armored Credential System. W tej usłudze część kodu uwierzytelniającego powstaje na stacji użytkownika, a część w systemie TriCypher i Default, który może rezydować w organizacji albo być udostępniany w infrastrukturze firmy TriCypher. Dopiero połączenie tych dwóch elementów pozwala użytkownikowi prawidłowo się uwierzytelnić. S255490 biometria coraz bardziej w cenie. Nie można mówić o technologiach uwierzytelniania wieloelementowego, nie uwzględniając biometrii. Rozwiązania biometryczne najczęściej są kojarzone z bezpieczeństwem fizycznym. Jest to jednak tylko mit. Biometria sprawdza się całkiem nieźle również w systemach IT. Nieufność wobec tej grupy technologii wynikała przede wszystkim ze stereotypowego przekonania o jej zawodności i skomplikowaniu, a okazuje się, że nie zawsze musi być to prawda. Istnieje przynajmniej kilka dobrze opracowanych technologii biometrycznych o bardzo niskich współczynnikach Erfallsreaktionsrate i Erfallsakzeptanzrate. Wśród nich do najpopularniejszych należą niewątpliwie czynniki linii papilarnych. Nieźle sprawdzają się także rozwiązania badające geometrię dłoni czy palca, układ naczyń krwionośnych czy skanery siatkówki oraz tęczówki. Od jakiegoś czasu w laptopach m.in. Asusa czy Lenovo do uwierzytelniania wykorzystywana jest wbudowana kamera internetowa. Weryfikacja opiera się na rozpoznawaniu twarzy. Niestety, w tym ostatnim przypadku rozwiązanie nie jest do końca dopracowane. Naukowcy z Uniwersytetu w Hanoi udowodnili, że wystarczy odpowiednio spreparowana fotografia, aby oszukać system. Możliwe jest zatem przeprowadzenie swoistego ataku typu brute force z wykorzystaniem wielu fotografii tej samej osoby wykonanych w różnych warunkach oświetleniowych. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że tak oczywiste oszustwo wchodzi w grę tylko w tak prostych systemach. Wymienione systemy wykorzystują statyczne cechy osobnicze. Uważa się, że przyszłość będzie należeć do tych technologii biometrycznych, które opierają swoje działanie na weryfikowaniu cech dynamicznych, tak zwane biometria behawioralna. Wśród technologii tego typu możemy wyróżnić identyfikację głosową na przykład. Voicevault, badanie cech pisma na przykład. Biopen, identyfikację na podstawie sposobu poruszania się, sposobu siedzenia czy pisania na klawiaturze na przykład. CatchRipt, coraz modniejsza jest również tak zwany biometria kognitywna, w ramach której wyróżnia się także termin passcode, powstały z połączenia słów hasło password i myśl code. Chodzi tutaj o identyfikację osoby w związku z specyficznym dla niej sposobem myślenia. Przykładem takiego systemu może być cognitounomy, gdzie swoistym wzorcem mogą być ruchy myszką. Istnieją także dużo rzadsze i wymyślniejsze technologie biometryczne, jak chociażby badanie rytmu pracy serca za pomocą elektrokardiogramów, czy fal mózgu przy użyciu elektroencefalogramów. Technologie te są obecnie przedmiotem badań m.in. w ramach projektu HUMABIO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pojawiają się również pomysły badania wnętrza ciała, na przykład stanu kolan. Obecnie badania prowadzi Uniwersytet Stanowy Nowego Jorku. To jednak dość odległa przyszłość. W związku z tak dużą ilością różnorodnych technologii biometrycznych powołano inicjatywę Konsorcjum BioAPI. Jego głównym zadaniem jest opracowanie standardu, który umożliwiłby integrowanie dowolnej technologii biometrycznej w systemach uwierzytelniania. Obecnie konsorcjum zrzesza około 120 producentów i organizacji. S-155491 trudny wybór. Organizacje coraz rzadziej stawiają pytanie, czy wprowadzać system wieloskładnikowego uwierzytelniania. Zastępują je innym. Które z tych systemów sprawdzą się najlepiej? Można próbować oszacować popularność technologii przez zbadanie zainteresowania nimi wśród firm. I tutaj znowu możemy odwołać się do wspomnianych już wyników badań Imprivaty. Tym razem zapytano, jakie technologie respondenci będą testowali w tym roku. Jedynie 16% wskazało na tokeny OTP, co być może wynika z dużej popularności tego typu rozwiązań i znane są zarówno ich wady, jak i zalety. 24% uznało, że już czas na sprawdzenie kart inteligentnych. Sporym zainteresowaniem cieszy się biometria, a w szczególności skanery linii papilarnych 24%. Ciekawe jest, że 6% badanych wykazało wolę przetestowania rozwiązań biometrycznych, posługujących się charakterystyką pisania na klawiaturze. Pozostali deklarowali testowanie tzw. badge/cards z sensorami RFID 18% lub nie byli w stanie się określić 13%. Jak wszędzie w IT, tak i tutaj najlepszą metodą wyboru rozwiązania jest precyzyjne określenie celów, jakie mają zostać zrealizowane. Potem zostają już tylko mozolne testy.